sąsiedzku.
Czy podlascy Tatarzy mają szkoły, gdzie mogą poznawać swój język i kulturę? Jak wygląda nauka w szkole, gdzie większość zajęć odbywa się po litewsku? Jakimi sferami edukacji zajmuje się społeczność żydowska? O to wszystko zapytamy w dzisiejszej audycji Po sąsiedzku. Przed mikrofonem Michał Stepaniuk. Będziemy razem do 18.30. Przez najbliższe prawie pół godziny pokażemy, jak bardzo różnorodna może być edukacja mniejszości narodowych i etnicznych. Od zajęć przedszkolnych po licea, gdzie najważniejsze przedmioty wykładane są w języku mniejszości. Będzie też o nauczaniu w domach czy w ramach stowarzyszeń mniejszościowych. O tym wszystkim już za chwilę. Zaczniemy jednak muzycznie.
Ma ti
sąsiedzku. Audycja Michała Stepaniuka.
W naszej dzisiejszej audycji rozmawiamy o różnych wymiarach edukacji mniejszości narodowych i etnicznych w Podlaskiem. W przypadku tej społeczności można chyba mówić o najbardziej rozbudowanej sieci szkół i kompleksowej nauce języka ojczystego. Mowa oczywiście o Litwinach. O tym, jak zorganizowana jest edukacja dzieci i młodzieży, o asymilacji i demografii, Zyta Wasiluk rozmawiała z przewodniczącym Stowarzyszenia Litwinów w Polsce, Algirdasem Wicekauskasem.
Obecnie mamy szkoły, gdzie odbywa się nauczanie w języku litewskim, od przedszkola do liceum. Oczywiście od 1999 roku zakres nauczania języka litewskiego zmniejszył się w związku z likwidacją szkół litewskich, gdzie był nauczany język litewski albo nauczanie odbywało się w języku litewskim. W chwili obecnej mamy 3 szkoły podstawowe, gdzie odbywa się nauczanie w języku litewskim. W Puńsku w szkole odbywa się nauczanie w języku litewskim i w języku polskim, czyli są równoległe klasy z różnymi językami nauczania. Natomiast mamy 1 liceum, gdzie odbywa się nauczanie w języku litewskim w Puńsku, 2 przedszkole, 1 przedszkole, gdzie są oddziały polsko-litewskie i 1 przedszkole, gdzie odbywa się nauczanie w języku litewskim, to jest w Sejnach. I w Suwałkach jeszcze są oddziały międzyszkolne, dodatkowy język litewski jest nauczany.
Jak wygląda sytuacja z podręcznikami?
Podręcznikami jest problem, zawsze był, odkąd istnieje oświata litewska. Więc w chwili obecnej niektóre podręczniki do nauczania języka litewskiego po tej reformie w niektórych klasach już są nieaktualne, czyli w klasie 1 szkoły podstawowej, w klasie 7 szkoły podstawowej i w klasie 4. Natomiast myślę, że będą one wydane w późniejszym terminie. Natomiast pozostałe podręczniki, które były wydane i jeszcze dzieci uczą się zgodnie ze starą podstawą programową, te podręczniki są, ale tylko do nauczania języka litewskiego. Natomiast podręczniki do pozostałych przedmiotów, takich jak na przykład matematyka, czy fizyka, czy geografia, czy przyroda na przykład, kiedy rozpoczynają się już przedmioty, czyli od klasy 4, one są w języku polskim. I dzieci po prostu czytają po polsku i odpowiadają po litewsku, ponieważ nauczanie odbywa się w języku litewskim. Natomiast w klasach 1-3, czyli edukacja wczesnoszkolna, tam też niektóre podręczniki są przygotowywane przez naszych nauczycieli należących do mniejszości narodowej i wydawane są przez wydawnictwo Auschka, finansowane z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast nie powiedziałbym, że sytuacja jest dobra, ponieważ zazwyczaj opóźnia się wydawanie tych podręczników, czyli uczniowie realizują nową podstawę programową, natomiast nie mają jeszcze podręczników. I to się tak odbywa po prostu, że nauczyciele przygotowują we własnym zakresie jakieś tam materiały dydaktyczne i tak dalej.
A jak wygląda demograficznie w litewskich szkołach?
Nie powiedziałbym, że sytuacja też jest dobra. No, demografia ogólnie w Polsce jest taka, jaka jest i to dotyka także naszą społeczność. Liczba dzieci się zmniejsza i jeżeli mamy na przykład w gminie Puńsk czy tam w gminie Sejny urodzenia z jednego rocznika, załóżmy 40 czy tam 30, 5 dzieci, no to jest 1,5 klasy. Kiedy się to rozkłada na wszystkie te 3 placówki, no to wiadomo, że te klasy nie są liczne. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że część rodziców, którzy my ich jeszcze widzimy jako społeczność litewska, że należą jeszcze do mniejszości narodowej, natomiast już dzieci posyłają do klas polskich czy do szkół polskich. To jest kwestia każdego indywidualna. To, że dana osoba rozmawia w języku litewskim i jest przez stowarzyszenie czy tam przez wspólnotę widziane jako członek mniejszości, to jeszcze nie znaczy, że on deklaruje swoją tożsamość mniejszościową. To jest indywidualna decyzja każdego rodzica i każdego człowieka. No jednak oświata to jest bardzo ważny element, bardzo ważne narzędzie do podtrzymania tożsamości narodowej, mniejszości narodowych. Co my obserwujemy, że tylko szkoły, w których odbywa się nauczanie w języku mniejszości narodowej, w języku litewskim, te szkoły na wysokim poziomie przygotowują dzieci do dalszej edukacji w języku litewskim. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że jest duża szansa, że dana osoba będzie utożsamiała się z mniejszością narodową, ponieważ szkoła nie tylko naucza, ale także wychowuje. Także ważne jest bardzo wychowanie w duchu litewskim, czyli po prostu to, że uczniowie rozmawiają między sobą na przerwach, to też jest bardzo ważne. To, w jakim języku odbywa się w ogóle całe życie szkoły, To też jest bardzo ważne. Oczywiście nie wszędzie to jest możliwe i to my rozumiemy doskonale, że na przykład w takich miastach jak Suwałki czy tam Warszawa, no to oczywiście to wymagałoby dużych nakładów i mimo, że oczywiście nie słyszałem, żeby były jakieś tam problemy, załóżmy, z nauczaniem języka litewskiego w Suwałkach, natomiast takiej atmosfery dzisiaj do tworzenia klas mniejszościowych, czy w ogóle przedszkole, szkoły, gdzie wszystkie przedmioty by odbywały się w języku litewskim, jeszcze nie słyszałem. Mimo, że według naszych szacunków dość spora grupa mniejszości narodowej litewskiej mieszka w Suwałkach. Ale jak wcześniej wspomniałem, to jest decyzja indywidualna każdego rodzica, każdej osoby.
Mówił przewodniczący Stowarzyszenia Litwinów w Polsce Algirdas Vicekauskas. Zupełnie inaczej niż w przypadku społeczności litewskiej wygląda edukacja podlaskich Tatarów. Czy prowadzą zajęcia w szkołach? Jaka jest rola stowarzyszeń w organizacji szeroko rozumianej edukacji? Zapytaliśmy o to Artura Konopackiego ze Związku Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej.
Przede wszystkim edukacja Tatarów odbywa się jakby na dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest właśnie te lekcje języka tatarskiego, które od niedawna przecież wróciły tak naprawdę i one cieszą się jako takim zainteresowaniem społeczności. To też trzeba jakby zrozumieć, bo jest to język, który nie będzie służył tym Tatarom do kontaktów codziennych, prawda? Jest to raczej na zasadzie pewnego odtwarzania, pewnej ciągłości historycznej, tak bym to określił. Drugą płaszczyzną, w której odbywają się edukacja Tatarów, to lekcje religii. I to jest zorganizowane tak, że ze względu właśnie na owo rozproszenie, o którym mówiłem, lekcje odbywają się w niedzielę w szkole przy ulicy Warmińskiej. Są tam udostępniane poszczególne sale i młodzież uczy się w poszczególnych kategoriach wiekowych. Program jest dostosowany do wieku i tam się spotykają i w niedzielę odbywają się te zajęcia edukacyjne.
To jest grupa duża młodzieży?
Są maluchy, których jest jakaś grupa, są dzieci starsze i jest ta młodzież taka, powiedzmy sobie, 15-16-letnia najstarsza, więc to się w takich grupach odbywa, więc no to jest dosyć spora liczba uczniów, dlatego że są to przede wszystkim Tatarzy, którzy mieszkają na terenie Białegostoku. Takie lekcje religii też zwyczajowo w poprzednich latach też odbywały się w innych miejscowościach, w Sokółce, w Suchowoli.
Jak wygląda taka nauka? Czy religii, czy nauka tatarskiego? Dlatego, że to trzeba chyba zaczynać od podstaw, prawda?
Oczywiście, nauka odbywa się od podstaw. I tutaj, jeżeli mówimy o lekcjach religii, no to mamy dwa takie elementy. Przede wszystkim jest to nauka języka arabskiego, tego arabskiego, który służy do czytania Koranu. To jest od początku, od podstawowych liter. Dzieci uczą się odróżnić alif od ba, od ta, od sa. Uczą się czytać. No następnie ten poziom jakby wzrasta, prawda? Więc się poznaje coraz lepiej ten język. Język służy przede wszystkim do czytania, do nauki recytacji Koranu. Poza tym na lekcjach religii uczona jest też Sira, czyli historia proroka. Uczona jest też ten element, skąd są ci Tatarzy, bo takie zajęcia też gdzieś tam się w trakcie tego programu edukacyjnego pojawiają. Tu przede wszystkim ten nacisk na religię jest położony, dlatego że no, ta tożsamość Tatarów nierozerwalnie jest związana z religią i stąd też taki duży nacisk na kształcenie religijne tej młodzieży.
Mówimy o Białymstoku, a inne ośrodki, wiadomo, Sokólszczyzna, też Tatarzy.
Tak, Sokółce też. To jest jakby ten sam mechanizm. Sokółce też ta młodzież się skupia, też tak samo organizowane są te lekcje nauki religii i tak samo w Suchowoli, bo młodzież jakby nie dojeżdża, no jest to zbyt skomplikowane, żeby jeździć. Trzeba pamiętać, że to jest pewna też ciągłość historyczna, no te lekcje religii odbywają się gdzieś tam od lat 60. z różnymi przerwami. Już w latach 60. ta młodzież skupiała się w domach, gdzie przychodził imam, czy inny chodży, który nauczał te dzieci. W Sokółce i w Białymstoku te lekcje religii takie regularne, to od połowy lat 80. to był gdzieś tam 84, 5, 6 rok, rozpoczęły się, tylko że one wtedy odbywały się w domach prywatnych. I te dzieci przychodziły, no tu był problem z podręcznikami na przykład, bo w połowie lat 80. to pierwsze podręczniki to były podręczniki do nauki języka arabskiego, które były wydane przez muftiat wileński w latach 20.
Historyczne już książki.
To były historyczne książki, niesamowicie, bo zastanawialiśmy się, ucząc się z tych książek, czemu jest Wilno, prawda, tam 29 rok i to były na takich powielaczach odbijane. Potem pojawiły się książki inne, bo to z Turcji gdzieś tam przychodziły i one też były dla uczniów dosyć ciekawe, bo o ile na górze były teksty pisane językiem arabskim, na dole te same wersy były łacinką pisane, więc tutaj jakby ta nauka miała odbywać się na zasadzie kontroli też. Problemem edukacyjnym Tatarów ogólnie w moim odczuciu jest brak jednolitego podręcznika i to od wielu lat to środowisko jakby nie może się zmobilizować do tego, żeby taki podręcznik powstał. Czy to do nauki języka arabskiego, religii, historii Tatarów. I myślę, że to jest taki postulat, gdzie no, myślę, to Związek Tatarów musi dźwignąć ten ten temat, bo nie sądzę, że MZR jakby podźwignie to. Te lekcje religii są też po to, żeby ta młodzież wiedziała dlaczego, kim oni są, skąd oni przyszli, jak to się mówi, jaka jest historia tej młodzieży. I myślę, że taki podręcznik jest rzeczą konieczną, dlatego żeby ten poziom edukacyjny był też wyrównany. No wiemy, że nie może być tak, że w każdy ośrodek ma swój własny pomysł na tą edukację. To jest kwestia pewnej przyszłości, dyskusji pewnie, no i też kwestia pewnie środków na to, żeby stworzyć taki podręcznik. A wiemy, że nie jest to łatwe, bo napisać dobry podręcznik to jest wielki kłopot.
A jest komu uczyć, jeżeli chodzi o nauczycieli, jeżeli chodzi o wykładowców?
Tak, tu jest kadra, która jest dosyć dobrą kadrą nauczycielską. To często jest kadra wywodząca się z samych Tatarów. To o tym też warto podkreślić, że tutaj młodzież, która jakby kiedyś uczestniczyła w tych zajęciach, dzisiaj to są już dorośli ludzie i dzisiaj oni nauczają te dzieci. Także tutaj z kadrą nie ma problemu.
Naszym gościem był Artur Konopacki ze Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. A już za chwilę w audycji Po Sąsiedzku zapytamy o społeczność żydowską.
Po Sąsiedzku w Polskim Radiu Białystok.
Najczęściej, kiedy słyszymy pojęcia edukacja i społeczność żydowska, mowa o projektach mających zachować pamięć o ofiarach Holokaustu, dokumentowaniu ich życia, kultury materialnej i niematerialnej. My postanowiliśmy zapytać nie tylko o to, ale także czy istnieje edukacja samych członków mniejszości żydowskiej zamieszkującej Polskę. Mówi przedstawicielka Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie na Białystok i województwo podlaskie Lucy Lisowska.
Jeżeli chodzi o gminy żydowskie, to gminy żydowskie już mają przedszkola, hedery tak zwane, gdzie dzieci uczęszczają do tych hederów. Następnie szkoła, na przykład Morasza Laudera w Warszawie, tam nie tylko dzieci żydowskie chodzą, ale ja również innych wyznań. I tam się uczą jednocześnie nie tylko żydowskiej religii, ale obchodzą wszystkie święta po kolei.
Ale mówimy o kontekście ogólnopolskim. Na Podlasiu takich szkół nie ma.
No szkół nie ma, ale wracając do edukacji, wcale to nie jest aż tak źle, ponieważ bardzo często jestem zapraszana do szkół, do przedszkoli, do szkół podstawowych, do szkół średnich, do gimnazjów, na uczelnie, gdzie przedstawiam im naszą religię, kulturę, tradycje. To jest miłe, ponieważ coraz większe zainteresowanie jest. Nawet już miałam kilka telefonów przed rozpoczęciem roku szkolnego. Czy jestem wolna w tym i w tym czasie? Proszę bardzo. Dlaczego nie?
Jeżeli chodzi o te spotkania, czego one dotyczą konkretnie? Takie spotkania z panią, kiedy jest pani zaproszona?
To jest ogólne. No, mam taki przygotowany pokaz multimedialny o naszej religii. Co to jest? Czym się różni? Bo przecież mamy z chrześcijaństwem bardzo, bardzo wiele wspólnego. Czasami zapraszają, żeby powiedzieć o świętach. Jeżeli zbliża się jakieś święto Chanuka, Purym czy inne, to chcą wiedzieć, jak wygląda nasze święto. Jeżeli zaczynamy rozmawiać, to widzą pewne takie wspólne cechy tego święta naszej Chanuki i święta Bożego Narodzenia. Chodzi mi o tradycję, nie o religię w tym momencie.
Jest zainteresowanie wśród takich małych Podlasian?
Tak, wie pan, te maluszki są słodkie, naprawdę. Kiedy biorę, pokazuję im symbole religijne, menorę, inne, prawda, rzeczy. I kiedy zobaczyły dzieci menorę, te małe dzieci z przedszkola, my też mamy taką menorę w domu, my też mamy taką menorę. To nie są żydowskie rodziny, ale menora jest bardzo popularna, bardzo lubiana.
A czy ktoś gdzieś jeszcze w Polsce uczy się jidysz, jeżeli chodzi właśnie o przedstawicieli społeczności żydowskiej?
Jeżeli chodzi o język żydowski, judaizmu, to jest hebrajski. Owszem, są pewne kursy w Warszawie, gdzie uczą się języka jidysz, ale większy nacisk kładzie się na hebrajski. Większą popularnością cieszy się język hebrajski.
Gdzie to jest nauczane?
W Warszawie na przykład. Bardzo prężne są na przykład Fundacja Shalom Naucza Hebrajskiego i inne fundacje, prawda? No, mamy nawet hebraistykę na uniwersytetach, gdzie również uczą się studenci języka hebrajskiego. Hebrajski stał się naprawdę bardzo popularnym językiem w tej chwili, jeżeli chodzi o naukę tego języka.
Ale tu mówimy o studentach, o osobach z zewnątrz, a jeżeli chodzi o przedstawicieli społeczności żydowskiej?
Społeczność żydowska też się uczy. Bo niestety wychowaliśmy się w rodzinach w Polsce i w domu właściwie rodzice również nie wszyscy znają język hebrajski. Nie mówiąc o jidysz, jidysz to już dziadkowie. Natomiast my też się uczymy hebrajskiego. My się uczymy, taką podstawą to jest sidur, taki modlitewnik, tylko jesteśmy bardzo wygodni, ponieważ Mamy po hebrajsku, ale mamy w transkrypcji. Ale uczymy się, naprawdę uczymy się, bo język hebrajski jest świetny, naprawdę bardzo, bardzo ciekawym językiem.
A czy można mówić o jakimś takim systemie edukacji, że ktoś, czy stowarzyszenia, czy inne organizacje zadbały o to, żeby taki młody przedstawiciel społeczności żydowskiej miał i przedszkole, o którym pani na początku wspomniała, później w podstawówce, później w liceum? Czy to jest raczej na zasadzie dodatkowych zajęć gdzieś przy stowarzyszeniach?
No, przy gminach żydowskich są tak zwane hedery. Gdzie chodzą małe dzieci do hederu, mają na celu nauczania języka, to raz, a po drugie, żeby te dzieci zapoznały się z religią, z tradycją, poprzez zabawę. No i później oczywiście, no nie wszyscy rodzice wysyłają dzieci do szkoły Morasza Laudera, bo to jest jedna, jedyna szkoła, prywatna szkoła. Żydowskie dzieci chodzą do szkół publicznych, ale mają szansę oprócz tego młodzież na spotkania z rabinami, bo takie są cykliczne spotkania, gdzie rabin po prostu naucza tradycji, religii, tego, co jest podstawą naszej religii judaizmu.
Mówiła przedstawicielka gminy wyznaniowej żydowskiej w Warszawie na Białystok i województwo podlaskie, Lucy Lisowska. Zbliża się 18.30. Na naszej antenie już za chwilę Dumka Ukraińska i Padzna Kampahoni. A za wspólnie spędzony czas w audycji Po Sąsiedzku dziękuję już Michał Stepaniuk. Nasze kolejne spotkanie za dwa tygodnie. 30 października zapytamy, jak wspomina się i modli za zmarłych w różnych kulturach i religiach. Do usłyszenia.
Prozrystym listem na twoich dłoniach daje śnieg. Я напишу тебе даже на скронях неба смех. И в эти дни, и в эти ранки будут вечно недоречно, как с ним. Мы перевернемся с тобой.